Nie spodziewałem się, że aż tylu zostanie na tym spotkaniu. Bardzo serdecznie witam was, kochani małżonkowie, i jedno już mogę wiedzieć na samym początku, że na pewno wam zależy na pięknym małżeńskim życiu, skoro chcecie czegoś jeszcze posłuchać. Nie będzie tak długo jak na mszy świętej, ale jednak parę myśli chciałbym podrzucić ku rozwadze i naprawdę bardzo się cieszę, że jesteśmy w tej godzinie razem. Może najpierw rozpocznijmy od takiego pytania, co właściwie ksiądz może powiedzieć o małżeństwie? Przecież nie ma żony, nie ma dzieci. Dlaczego my byśmy go mieli ewentualnie jeszcze słuchać? Odpowiedź jest właściwie bardzo prosta. Zadaniem księdza będzie przypominanie nauki Chrystusa o małżeństwie, a tę znać muszę, zresztą wy również. Dalej, nie wziąłem się znikąd. Przecież także wychowywało mnie małżeństwo Klary i Henryka, nie mówiąc już o rodzeństwie, które ma swoje metody doprowadzania brata do porządku. Więc ta rzeczywistość rodzinna nie jest dla mnie abstrakcją. Dalej, proszę pomyśleć, jeśli się przez 36 lat spowiada ludzi, jeżeli słyszy się ich biedy, jeżeli przychodzą po pomoc właśnie wtedy, gdy im się coś nie udaje, nie klei, to tym samym dostarczają mi ci ludzie wielu przykładów, jak to wygląda z tej drugiej strony. Oczywiście mam za sobą wykłady, mam za sobą lekturę, obserwacje życia, a także mogę patrzeć na owoce udanych i nieudanych małżeństw. A zatem doświadczenie jednak spore. I może jeszcze dorzucę jeden argument. Proszę pomyśleć, gdy idziemy na przykład do lekarza, czy on koniecznie musi być chory na te choroby, które my mu przynosimy do wyleczenia. Nawet nie patrzymy, czy jest młodszy od nas, czy starszy. Chcemy po prostu, żeby wydał sąd o stanie naszego zdrowia w oparciu o badanie, jakie przeprowadzi, i wiedzę, jaką zdobył na studiach, czy także w ramach samodoskonalenia zawodowego. Więc myślę, że sprawa jest jasna. Zresztą, kiedy przyszliście tutaj, to też znak, że macie zaufanie do tego głosu Kościoła w sprawie małżeństwa. Zaczynając wasze małżeństwo, także prosiliście o błogosławieństwo Boże udzielane w Kościele, może nawet w tej konkretnej świątyni. Przed ślubem przychodziliście na nauki przedślubne. Był spisywany protokół przedślubny i tam trzeba było potwierdzić, że zgadzacie się z nauką Kościoła dotyczącą małżeństwa. Poznaliście ją i chcecie według niej żyć. Nie wyobrażam sobie, choć niestety to się zdarza, że do ołtarza przychodzą ludzie niewierzący, kpiący z wszystkiego, a pragnący tylko pewnego religijnego folkloru i zdjęć w atmosferze domu Bożego. Niestety tak również bywa. I jeśli takich spotykacie, to ja tu już wczoraj podałem metodę postępowania. Posyłamy takich ludzi do kastoramy, kupują młotek, najlepiej 500 gram i tłuką się w głowę do skutku. Po co mają coś takiego robić, szydząc z Boga siebie, gości weselnych i tworząc po prostu niewesołą wcale farsę. To byłoby może pierwsze takie zastrzeżenie, z którego chciałbym się wyliczyć. Drugie, właśnie na jakiej podstawie organizowane są tego rodzaju spotkania? Kochani, był taki moment, gdzie w kościele publicznie, często jest to nagrane, wyryte na, wypalone na płycie CD czy DVD, składaliście przysięgę. Przysięga, która stała się sakramentem. I oto Kościół ma prawo się upomnieć, jak następuje wywiązywanie się z tych zadań, które wiążą się z taką właśnie drogą powołania. I może jeszcze trzeci punkt, który będzie takim wstępem do krótkiej refleksji naszej. Chodzi o małżeństwa niesakramentalne. Miałem szczęście przeglądać programy poprzednich rekolekcji w tej parafii i wiem, że spotkania dla takich par były organizowane. Temat więc nie jest obcy takim ludziom. Jest szeroko dostępna literatura na ten temat, a nawet spotkałem już rekolekcje dla par niesakramentalnych. Dzisiaj w dobie dostępu do internetu nie jest trudno znaleźć takie adresy i terminy, by właśnie taka para również uzyskała pomoc w swoim życiu małżeńskim. Nie są ci ludzie poza Kościołem i Bogu dzięki, że dojrzeliśmy do duszpasterstwa par niesakramentalnych. Sprawa jest skomplikowana i naprawdę radzę z szacunkiem do takich par się odnosić. Natomiast ci, którzy mogą zawrzeć sakramentalne małżeństwo, a nie zawierają go, znów z różnych powodów, myślę, że mają prawo do naszej modlitwy. Jestem świadkiem takich właśnie związków, już potem zawartych sakramentalnie, pod wpływem modlitwy bliskich, którzy co prawda nie umieli przekazać jakiejś skutecznej zachęty, ale wymodlili cud nawrócenia, bo Pan Bóg zna drogi dostępu do człowieka, których my ludzie nie znamy. Dodam jeszcze, że jest w tej chwili rozważana na razie na szczeblu rzymskim sprawa wydłużenia przygotowania do sakramentu małżeństwa z 3 miesięcy do 6, dlatego, że jest niesamowita liczba małżeństw, które potem okazują się od początku nieważne. Osobny to temat i też gość niedzielny, którego jestem fanem, jak wiecie, podejmuje te tematy i warto się z nimi zapoznać. A skoro wspomniałem o rekolekcjach, to życzę każdej parze z dowolnym stażem małżeńskim, może nawet na jubileusz srebrny czy złoty, by zafundowali sobie rekolekcje małżeńskie, gdzie są podejmowane tematy ściśle związane z ich problemami, ale gdzie też jest możliwość odezwania się, pytania, nawet jakichś warsztatów, bo okazuje się, że tej małżeńskiej miłości również trzeba się uczyć. To powiedzmy, niech będzie wstęp, a teraz temat, który zaproponowałem i został tutaj zaakceptowany przez księdza proboszcza i zespół duszpasterski. I żyli długo i szczęśliwie. Proszę Państwa, kiedy wspomnimy bajki, które się zwykle tak szczęśliwie kończyły, to może i wam przyszło do głowy pytanie: hej, ty, autorze bajki, skończyłeś w najciekawszym miejscu. Pozabijał już te wszystkie smoki, zdobył wszystkie szklane góry, pokonał konkurencję, zdobył swoją królewnę. No i co było potem? Jak oni to zrobili, że żyli długo i szczęśliwie? Pułapka jest niesamowita. Wy, którzy macie za sobą różny staż małżeński, wiecie, że do dnia ślubu to jest bardzo często jedna wielka sielanka. Wyobrażenia o przyszłości, świat się do młodych uśmiecha. Nie ma problemu, żeby byli ze sobą razem rano, wieczór, we dnie, także w nocy. Cóż z tego, że przed ślubem. Więc jakoś im na sobie zależy, i wierszyka się nauczy, i spodnie wyprasuje, i picie rzuci, i wie, gdzie kwiaciarnia się znajduje. Ona też potrafi się zmienić w czarodziejkę pokonującą wszystkie konkurentki w promieniu 300 mil. A potem moment zawarcia małżeństwa jest początkiem, a nie końcem. Początkiem tej nowej drogi życia. Jeśli możecie, przypomnijcie sobie ten początek. Może wam to się wyda taką anegdotą, takim żartem, takim kabaretem, ale przez 15 lat pracowałem jako duszpasterz, prowadziłem te przygotowania do małżeństwa i potrafiłem prowokacyjnie zapytać młodych na takim spotkaniu, co dla was jest najważniejsze w małżeństwie. Plątali się w zeznaniach. No, panowie wymieniali inne rzeczy niż panie. A to lodówka, a to łóżko, a to jedzenie. A ja czekałem na zupełnie inną odpowiedź, wynikającą właśnie potem z towarzyszenia tym parom, które po najdłuższym nawet miesiącu miodowym muszą się zderzyć z rzeczywistością. To jest nieuniknione i to jest normalne, że oto, jak mówią wasze mamusie, tatusiowie, czy teściowie lub teściowe, po ślubie otworzą ci się oczy. A przed ślubem nie były otwarte? No były. Ale spróbuj młodemu coś powiedzieć. My wiemy lepiej. Myśmy się szkolili od przedszkola. Wiemy, o co chodzi. Mamy książki, że tam o Panu Bogu nic nie było, nie szkodzi. Że on niewierzący? Nie, proszę księdza. Moja miłość go stopi jak krę na wiosnę. On dla mnie w ogień skoczy. Co mi tu będziecie gadali? To moje życie. Ja nie będę żyła z tobą, mamusiu, z tobą, tatusiu, tylko z nim, z nią. Dajcie mi spokój. I zostają wyobrażenia. To nawet nie to, już nie podejrzewam, że ktoś kogoś kłamał, albo nawet, że celowo czegoś nie mówił, ukrywał. Myśmy nie chcieli widzieć. Następowała idealizacja tego modela czy tej modelki. I nie było to takie trudne. Musiała więc przyjść konfrontacja. Może to było wstawanie poranne, może jego chrapanie w nocy. Tu przy okazji słyszałem wczoraj reklamę kaset czy książek pana Jacka Pulikowskiego. Gość, naprawdę warto czytać, słuchać tego doświadczonego małżonka. I on w jednym z wykładów, który miał do księży w naszym seminarium, opowiadał, że właśnie żona skarży się na chrapanie męża i ktoś jej doradził, żeby poszła do drugiego pokoju, a ona mówi, że już jest dwa pokoje dalej i nic nie pomaga. Więc naprawdę powodów do tego, żeby no, był jakiś dym, jakiś kłopot, nie brakuje. I następuje konfrontacja. Ta miłość emocjonalna, uczuciowa zostaje postawiona wobec skrzeczącej rzeczywistości. Nie ma kasy, nie ma pracy, nie ma dzieci, albo z kolei są, ale z kłopotami takimi czy innymi. Nagle on traci ochotę do prawienia żonie komplementów. Ona się tego domaga. O co ci chodzi? Raz ci ślubowałem, tego się trzymajmy. Jak to chłop? Więc naprawdę może być bardzo wiele sytuacji, gdzie pojawia się pierwszy płacz, może pierwsze wyzwiska i pierwsza pokusa ucieczki. Po co mi to było? Proszę was, z tego słowa biorę sobie ciebie za małżonka, za małżonkę i ślubuję, że nie opuszczasz do śmierci. Dziś bardzo wielu ludzi się boi. Boimy się podejmowania decyzji i boimy się konsekwencji, bo nie wiadomo, co Pan Bóg na tych liniach naszego życia wypisze. I właśnie, jeśli do tego małżeństwa był zaproszony Bóg, to wtedy, gdy przychodzi już ta siermiężna rzeczywistość, On jest gwarantem, że to małżeństwo się nie rozpadnie. Nieliczne wyjątki potwierdzą regułę. I to jest bardzo ciekawy moment do zastanowienia. Kiedy młodzi są przed ślubem, wydaje im się, że najważniejsza jest uroda, oczywiście seks, oczywiście pieniądze, praca, układy. A potem okazuje się, że to wszystko w jednym momencie może nie wytrzymać. Więc jeśli Bóg jest w małżeństwie na pierwszym miejscu, wszystko będzie na swoim miejscu. Czy tego nikt z was nie wie? Wiemy, tylko jak daleko jest od teorii do praktyki? Oto jest pytanie. Gdyby chodziło tylko o chodzenie do kościółka, to byłoby pół biedy. W pewnym momencie jednak uświadamiamy sobie, że wiara decyduje o wszystkim. Właśnie i o seksie, i o wydawaniu pieniędzy, i o ilości dzieci, i świętowaniu niedzieli, i tak dalej, i tak dalej. I nagle zaczynamy się w tym wszystkim plątać. Co nam powiedzą socjolodzy, czy socjologowie? Powiedzą nam, że zbadali, jaki jest wpływ wiary na małżeństwo. Postawili obok siebie różne pary. Takie na słowo honoru, takie po słowie cywilnym, takie po ślubie kościelnym i wreszcie takie pary, które razem się modlą, które korzystają z życia sakramentalnego. W tych ostatnich, które pokazałem najwyżej, rozwody praktycznie nie istnieją, bo jest się do kogo odwołać. Jest ktoś, kto jest punktem odniesienia, kto przyjdzie z pomocą w takiej krytycznej sytuacji. I proszę was, różne życzenia wam składali w dniu zawarcia ślubu. Proszę je sobie odgrzebać, może nawet dzisiaj, czy teraz na święta. Proszę do nich wrócić, zobaczyć, ile z nich było dowcipnych, zawsze serdecznych, miłych, ale czasem pustych. Bo właściwie trzeba by wam powiedzieć, słuchajcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym zagniewaniem. Jeżeli mamy pójść spać, jeżeli mamy zakończyć dzień, to najpierw się pomódlmy. Jeżeli nie możemy się razem pomodlić, to znaczy, że trzeba coś koniecznie zrobić. Bo przecież modlitwa wspólna zakłada, żeśmy się dogadali, żeśmy sobie przebaczyli, wyjaśnili pewne rzeczy, uzgodnili plan działania i Boga poprosili o pomoc. Zapytano kiedyś taką parę, która obchodziła 50 lat małżeństwa, jak to oni zrobili. Przecież wiadomo, że nie mogło być wiecznie same słoneczne dni. Powiedzieli, że umówili się w dniu ślubu, że jeżeli dojdzie do konfliktu, to tak długo nie pójdą spać, aż się nie dogadają. W ogóle nie pójdą spać. Nie, że razem, tylko w ogóle nie pójdą spać. I za te 50 lat powiedzieli, że był jeden taki epizod, gdzie nie spali 5 nocy. I wtedy zrozumieli, że to jest po nich. Że to już jest śmierć. Dogadali się. Doczekali złotych godów. Zresztą może dla rozweselenia, z radości, że was widzę, opowiem o innej sytuacji. Mianowicie kolega z roku przyszedł kiedyś, zaprosił mnie do siebie, ale przyjechałem wcześniej. Ktoś mnie przywiózł do niego, zanim on wrócił z mszy świętej i wrócił na czworakach z kościoła. Wyobrażacie sobie, przychodzi ksiądz na czterech. Pytam: Józek, coś ty tym razem zrobił? Bo już było widać, że po prostu pęka ze śmiechu. Mówi: wiesz, było 50-lecie małżeństwa i poprosiłem, żeby ci ludzie na końcu mszy świętej opowiedzieli, jak to było. Podsunął mikrofon temu mężczyźnie. On mówi: nie, nie, ja tam nie będę nic mówił. A kobieta chyba czekała 50 lat na ten moment. Wzięła mikrofon i mówi: ta, proszę księdza, proszę gości, to tu było w tym kościele. Było minus 20 stopni, było tak ślisko, że on mnie musiał wpychać do tego kościoła, bo było pod górkiem. A potem, to był ślub rzymski, zaprosił nas do ołtarza i ksiądz popatrzył na mnie, na niego i mówi: czy chcesz pojąć tę oto Teklę za małżonkę, którą tu widzisz? A mój Wincenty popatrzył na księdza i na mnie i jeszcze raz na księdza i mówi: a co mi ksiądz radzi? Ksiądz odpowiedział: no ja na twoim miejscu bym ją wziął. No tośmy się pobrali, tak 50 lat zeszło. Opowiadajcie sobie takie rzeczy. Pamiętajcie, że to jest skarbnica, która może się bardzo przydać na takie chmurne dni. I właśnie o to chodzi, żeby jednak sobie powiedzieć: Pan Bóg nas połączył, myśmy dali przed ludźmi słowo, myśmy potwierdzili to przysięgą, zacisnę zęby, przetrwam. Sięgnąłem tutaj do rytuału sakramentu małżeństwa, gdzie jest też kapitalna podpowiedź zapisana przez świętego Piotra Apostoła do kobiet. No panowie, no co tu się będziemy czarować? Pobożniejsze są kobiety i całe nasze szczęście. Ładnie byśmy wyglądali, gdyby jeszcze one poszły w dół, tak jak to nam się często zdarza. Święty Piotr napisał: żony niech będą poddane swym mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu pełnemu bojaźni świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów i złote pierścienie, ani strojenie się w suknię, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny przed Bogiem. No, to by wymagało osobnego komentarza, ale jednak chodzi o to, żeby pani nie dała się zepchnąć z tego poziomu, na który przed ślubem udało się wejść. Wczoraj mówiłem też, że dzieci które się przyprowadza do chrztu, czy potem do pierwszej komunii świętej, są świetną okazją do tego, by wiara małżonków ożywiła się i pogłębiła. Właśnie dlatego, że im małym tłumaczymy tak, że aż sami możemy pewne rzeczy zrozumieć. Inna rzecz, że potrzebna tu jest konsekwencja działania i to od samego początku. Dlatego, że czasami idziemy na zgniły kompromis. No, sprowokuję was trochę. Popatrzcie, jeżeli on, niewierzący, kpi z Pana Boga, wyczyn zrobił, że poszedł do ślubu i teraz ci tłumaczy, widziały gały, co brały, siłą mnie nie będziesz ciągnąć. Proszę pójść za ciosem. Jaka teraz święconka? Po co ci to, skoro nie wierzysz? Co to, zabobony? Albo wigilia? Kolację dać, puszka ze śledzi, otwarta, herbata, sucharek. Proszę bardzo, jaka choinka, jaki biały obrus, jakie 12 potraw. Przecież dla ciebie to jest nieważne. Ręczę, że pomoże. Więc kwestia czasem udawania. Biorą tego niewierzącego na chrzestnego. Nie rób krzywdy dziecku. Bądź konsekwentny. Jeżeli Pan Bóg dla ciebie nie istnieje, to no to w całej rozciągłości, a nie powybierać sobie pewne rzeczy. I właśnie o tym trzeba rozmawiać. Więc pierwszy punkt. Pan Bóg na pierwszym miejscu. Regularna spowiedź święta i wspólna modlitwa, fundament nie do rozerwania żadną bronią znaną w tej chwili na świecie. Tutaj szatan się rozwali. I to byłby pierwszy krok, który trzeba sobie jakoś odświeżyć, odnowić i tego pilnować. Druga sprawa fundamentalna to jest rozmowa. Proszę was, kiedy właśnie przychodzą rano ona, wieczorem on na skargę, na drugi dzień odwrotnie, to widzę jedno. Nie chcą już ze sobą rozmawiać. Jedno tłumaczy swój punkt widzenia, drugie swój punkt widzenia, a razem do siebie to nie pasuje. No opowiem, jak to czasem wygląda. Może to wam się przyda. Para, którą błogosławiłem, minęło 3 lata, urodziło im się dziecko w przepisanym terminie, no ale niestety nie idzie. Nie idzie, przychodzą na skargę i wreszcie wpadłem na pomysł, zmęczony tymi rozmowami. Proszę was, zróbcie zadanie domowe. Proszę, niech każdy z was napisze 10 powodów do rozwodu, ale według ważności. Jak wam to po prostu w głowie gra? Co po kolei trzeba by zmienić, żeby się to małżeństwo nie rozpadło? Ponieważ jesteście agresywni, więc każdy niech napisze osobno i przeczytacie to przy mnie. Przyszli punktualnie, pamiętam, niedziela, godzina 15, ona zadowolona, ten nie mniej. Usiedli naprzeciw siebie, tak jak prawie że na ringu, więc porządny stół między nimi, żeby tak szybko się za siebie nie zabrali do bicia. Poprosiłem o zdjęcie zegarków na wszelki wypadek. I proszę bardzo, pani czyta pierwsza. Pierwszy punkt do rozwodu, proszę posłuchać. Po 3 latach. On jest za mało pobożny. Myślałem, że pęknę. Facet należał do oazy. Odmawia brewiarz. Różaniec, żeby prowadzi w parafii. Ja mówię, pani, on ma jeszcze do klasztoru się zapisać. Jeszcze za mało pobożności. No ale dobra, proszę, teraz niech pan przeczyta zarzut do żony, żeby nie marnowała jedzenia. Wie, czy wyście zgłupieli całkiem? Jak to marnuje jedzenie? Okazało się, że on skończył jakąś szkołę gastronomiczną, był mistrzem kucharstwa i jak ją widział w kuchni, to mu serce się łamało. No weźcie to, zlepcie jakoś. Na 3. miejscu dopiero napisali oboje, że nie umieją ze sobą rozmawiać. I właśnie to jest podstawowy dramat. Jesteśmy na Śląsku, więc powołam się tutaj na taką piękną książeczkę z takimi śmiesznostkami z naszego terenu. Pokłóciła się ona z nim, on górnik, ona prowadzi gospodarstwo domowe. 5 lat po ślubie, już nie mówią ze sobą 3. miesiąc. No ale jednak ta żona jest mu potrzebna. Wobec tego pisze jej kartkę. Stara, obudź mnie o 5:00. I przywalił jej to nad łóżko, bo oczywiście śpią osobno. Na drugi dzień w tym familoku obudził się w swoim łóżku, patrzy 9:00. Pójdę, zabiję ją. A tu nad łóżkiem wisi kartka. Stary, wstawaj, 5:00. No to słuchajcie, dobrze, że się umiemy z tego śmiać. Nie tędy droga. Właśnie dlatego na kazaniu wspomniałem o stole. To jest to miejsce, gdzie trzeba usiąść spokojnie, rzeczowo pewne rzeczy omówić, wyjaśnić, wytłumaczyć i nie traktować tego bliźniego swego jak wroga. Jeszcze jedną parę zapamiętałem. Mieli po 75 lat. 50 lat przeżyli w małżeństwie. Proszę księdza, idziemy po rozwód. A jaki powód chcecie podać w sądzie? Niezgodność charakterów. Przecież największym przekleństwem, jakie by mogło się wam przydarzyć, to zobaczyć sobowtóra. Po to ona jest pani, a on jest pan, żeby się różnili z definicji. I właśnie o to chodzi, że czasami trzeba pośmiać się z tych swoich konfliktów czy pseudokonfliktów. Pewnie, jeżeli się na przykład pojawia alkohol, o to proszę państwa, to nie ma żartów. W naszym seminarium nocowali, właściwie mieszkali przez miesiąc księża robiący doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i mieli praktykę w zakładzie psychiatrycznym na oddziale odwykowym. I właśnie korzystając z tego, że zjadali nasz seminaryjny chleb, zrobiłem z nimi wywiad. I mówię, proszę księży, proszę powiedzieć, co doradzilibyście kobiecie, która ma nałogowego alkoholika w domu. Ich odpowiedź streszczę krótko. Powiedzieli tak, on by się mógł upić tylko 2 razy w życiu. Pierwszy i ostatni raz. I każdy następny to jest grzech tej pani. Dlaczego? No mówię, no to wyobraźmy sobie. Noc przychodzi oczywiście rozśpiewany i tak dalej. Łomot w drzwi. Co ma zrobić? Nie wpuścić. No jak to? Zimno. Sąsiedzi. Policja. Nie szkodzi. Spałują go, bo to akurat był stan wojenny. Niech spałują. Żłobek, czyli ten. Wyczeźwiałka. Wstyd. Z pracy. Trudno. Więzienie. Tak jest. I to wy, księża? Ja na kul daję 5 zł co roku i wy was tam takich rzeczy uczą? A oni mi wytłumaczyli, że nie ma innej metody. I wspominałem z ambony, że zajmuję się bezdomnymi. Znam wszystkie schroniska we Wrocławiu. Dramaty ludzi. Ale 90% z nich popadło tam w bezdomność, dziadostwo, choroby, więzienia przez alkohol. Dlaczego? Bo od początku sprawa nie była postawiona jasno. Ale też inna rzecz. Jeżeli on ma słabość do alkoholu, to proszę was, w imię czego jest alkohol w naszych domach? Ja nie ukrywam, jestem wściekłym abstynentem. Taki, co to sam nie pije, drugiemu nie da i krzywo patrzy na pijących. To się przyznaje. Ale dlaczego? Dlaczego wstąpiłem do krucjaty księdza Blachnickiego? Właśnie dlatego, że napatrzyłem się na te nieszczęścia. Niestety także na naszym roku znalazł się ksiądz, którego ratowanie kosztowało 5 lat morderczej pracy. Na szczęście wrócił do pracy duszpasterskiej, ale lekarz nie dawał nadziei. Powiedział, chcecie wiedzieć, jakie są rokowania? Rozgrzeszyć, rozstrzelać. Na szczęście koledzy byli na tyle silni, że wzięli go pod opiekę, nie pije. Ale kiedy się spotykamy, mówię, słuchajcie, to jak? To my będziemy pili kulturalnie, a jemu nie wolno przecież nawet korka powąchać. Czy to jest uczciwe? I właśnie dlatego, kiedy macie problem alkoholu w domu, pytam, czy nie wolno, nie warto, nie należy powiedzieć, my dla ratowania ciebie wyrzekamy się tego. Nie dlatego, że nam nie wolno, ale żeby tobie pomóc. A co mam pomyśleć o rodzicach, którzy potrafią dziecku odmówić prawa do bezalkoholowego wesela? To jest osobny temat, drodzy. W każdym razie wracamy tutaj do naszej myśli głównej. Ten drugi punkt to jest rozmawianie ze sobą do upadłego. Nie ma po prostu ważniejszego zajęcia niż to, byśmy po prostu ze sobą rozmawiali, byśmy sobie pewne rzeczy wyjaśniali, byśmy się umieli przeprosić, pojednać i może nawet tak jak tam para, nie poszli spać, dopóki się nie pogodzimy. Oczywiście teraz możemy mówić o mnóstwie takich szczegółów. Pozwólcie, że coś panią wytknę. Przecież, drogie kobiety, siostry nasze w Chrystusie Panu, wiecie dobrze, że jesteście gatunkiem ulepszonym. Najpierw Pan Bóg stworzył mężczyznę. Więc nic dziwnego, że ten drugi egzemplarz udał się lepiej. Papież Jan Paweł II, którego dziś wspominamy z wdzięcznością, mówił o geniuszu kobiecym. To ja teraz pokażę, jak wygląda geniusz kobiecy w krzywym zwierciadle. Przecież wiadomo, że wy też macie dołki, deprechy i jakieś inne, powiedzmy, powody do tego, żeby delikatnie mówiąc nie cieszyć się życiem. Więc przychodzi ten twój spracowany mąż, bierze gazetę, no bo przecież ma cały świat na głowie, albo odpala telewizor i co dwie sekundy, jak to chłop zmienia kanały, licho wie czego szuka, to też panowie sprawa jasna, co o tym myśleć. Ale w każdym razie ona jest w kuchni i słyszymy takie wudu, wudu, wudu. Więc wreszcie chłop widzi coś nie tak. Kochanie, co ci jest? Nic. Ale powie. Podchodzi do nogi. Tyś powinien wiedzieć. Skąd, proszę pani? No nie ma takiej możliwości. To domyślanie się. Jesteście tak genialne, że nie przychodzi do głowy. Powiedz temu gościowi. No ten drobny prezencik, brylancik będzie grało, nie? Nie, tyś powinien wiedzieć. Klasyka. Ona pamięta. Tak, jutro będzie rocznica ślubu. Ciekawe, czy mój geniu będzie pamiętał. Zobaczymy. Na drugi dzień elegancko ubrana. Tutaj powiedzmy nastawione na stole kwiatuszki, świeczuszka. On przychodzi. Co tu tak ładnie? Tak sobie. Dzień minął, chłop oczywiście zapomniał, no bo jakże. I na następny dzień, o dopiero dostanie, nie? A starczyłoby tydzień przedtem powiedzieć, kochany, za tydzień minie rok, jak mnie pierwszy raz jako żonę wziąłeś do domu. Ciekawa jestem, czy zgadniesz, co bym chciała jako prezent. I już by grało. Chłop miałby z głowy, bo nie wie, ty mu podpowiesz, jakoś pójdzie. Nie, on powinien wiedzieć. Nie będzie wiedział. Inna rzecz, że tu jakbyśmy poszli w stronę kabaretu, to proszę pani, proszę pamiętać, wy pamiętacie pierwszy pocałunek, a on pamięta, że w tym dniu przebił koło jadąc na randkę i że miał olej w skrzyni biegów zmienić. No tacy po prostu jesteśmy. I to może być piękne. Więc właśnie o to chodzi. Przy okazji taki właśnie taka podpowiedź. Szanujcie swoje rocznice ślubu. To jest przecież wasz fundament, do którego się odnosicie. Nieważne, że to dopiero druga, trzynasta, dwudziesta dziewiąta. Za każdy rok warto dziękować. Wspomnę tu mojego wujka, który był proboszczem w Koszęcinie i on zapisywał mszę świętą, pobłogosławił małżeństwo. Po roku przychodzi ta pani i mówi, że chciała w pierwszą rocznicę ślubu. A pamiętała, że jak jest 25. i 50. rocznica, no to się Tedeum śpiewa. A ona taka umęczona po tym pierwszym roku mówi, farożu, a ta pierwsza rocznica mogłaby być z Tedeum. Dżoucha, dej pokój, mówi proboszcz, dej pokój. Pewnie nie wierzyła, że następnej doczeka, ale w domu Tedeum można zaśpiewać. Proszę was, jak widzicie, jest mi coś za wesoło tutaj, więc trzeba powoli kończyć. Natomiast jeszcze miałbym taką podpowiedź. Kryzysy mogą prowadzić nas do rozwoju. Każdy konflikt może się skończyć tym, że obudzimy się na wyższym poziomie. Ale pozwólcie sobie pomóc w takiej sytuacji. Mówiłem o spowiedniku, najlepiej stałym. Są jednak także organizowane rekolekcje dla małżeństw. Są dni skupienia. Tutaj szafarz, którego znam, pan Jacek, powiedział mi, że w tym roku odwołano rekolekcje dla małżonków, bo się nikt nie zgłosił. To tak dobrze z wami jest. Coś mi się nie widzi, patrząc na liczbę tych, którzy się rozchodzą. Więc właśnie, żeby mieć taki gest, słuchaj, pojedziemy na te 3 dni. Są dialogi małżeńskie, gdzie można przy pomocy już wypróbowanych metod, jadąc razem naturalnie, pozbierać się, posklejać, zobaczyć, dlaczego to się nie udało. Za wiele zależy od waszego udanego małżeństwa. Wy, którzy macie w swoich rodzicach przykład, co się dzieje po rozwodzie, chyba nie możecie uważać, że to jest coś dobrego. Więc dajcie sobie pomóc. W Kościele na szczęście jest mnóstwo, wspomniałem, publikacji, prelekcji. Trzeba tego poszukać, czy w internecie, czy właśnie potem na różnych warsztatach, typu Spełniona Żona, czy właśnie warsztaty dla prawdziwych mężczyzn. Trzeba też, żebyście się umieli spotykać w takiej szerszej grupie niż tylko rodzina, gdzie okazuje się, że ludzie wynaleźli sposoby na wychodzenia z różnych trudnych zakrętów życia. Dzielą się z wami doświadczeniem także pary małżeńskie, które czasami naprawdę cudem jakoś ze sobą trwają, a jednak okazało się, że umieli znaleźć szczęście. Właśnie dlatego chciałem wam to po prostu przypomnieć. Proste, zwykłe rzeczy, które nie wymagają najczęściej ani jakichś nadzwyczajnych pieniędzy, ani jakichś gwałtownych ruchów, bylebyśmy chcieli zaufać Bogu. Ile razy człowiek Bogu powie nie, choćby dotyczy to antykoncepcji, już nie mówiąc o aborcji, tyle razy sam na siebie kręci bat. Spróbujcie to kiedyś przemyśleć. Jaki złamany przepis Bożego prawa nam się opłacał? Jeżeli to pozornie na tydzień, może na 2 dni, a potem tym większy staje się upadek. Szukajcie małżeństw, którym się udało. Szukajcie tych, którzy żyją po Bożemu. Właśnie po to, żeby budować się tym, żeby mieć kogo naśladować, żeby mieć też kogo prosić o pomoc. I na koniec jeszcze jedna po prostu zachęta, czy powiedzmy przypomnienie. Otóż proszę pamiętać, że na was patrzą dzieci. I tak jak my do końca życia, zobaczcie ile razy ja dzisiaj wspomniałem swoją mamę i tatę. A jeszcze brat był w kościele i bratowa. Potem ich zobaczyłem. Więc ile razy odwołujemy się do własnego domu rodzinnego, to samo zrobią wasze dzieci. I chcę wam, tatusiowie, życzyć, żeby wasz syn mógł powiedzieć tak, jak ja dziś powiem o moim tacie. Miałby 110 lat, gdyby żył dzisiaj. Chciałbym być taki jak mój ojciec. To samo, gdyby mogła powiedzieć córka, wasze dzieci, chcielibyśmy mieć takie małżeństwo jak nasi rodzice. To jest moje życzenie dla was, które chcę zwieńczyć błogosławieństwem. Powstańcie. Bóg Ojciec, niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w waszym domu. Amen. Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju. Amen. wśród świata, bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wieku i z tego domu Boga. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.